Dzisiaj studiować będziemy treść 8 i 9 rozdziału drugiej księgi Samuela. Przedtem powróćmy jeszcze na chwilę do opowieści rozdziału 7. Jak pamiętamy z poprzedniej audycji, 7 rozdział drugiej księgi Samuela zawiera Bożą obietnicę, że potomek Dawida zasiądzie na tronie Izraela na wieki. Będzie to Mesjasz izraelski, Boży Pomazaniec. Dawid był poruszony słowami Boga. Był pod wrażeniem wspaniałej obietnicy Pana. Wyznał szczerze, że wie, iż nie jest godzien Bożej łaski. Wie, że Bóg postępuje suwerennie, że postępuje, jak określił to Dawid, zgodnie ze swoim słowem i zgodnie z życzeniem swego serca. Dawid wielbił Boga za wielkie dzieła, w których on, niegodny, ale wybrany i obdarowany, może uczestniczyć. Dawid wielbił Boga za jego dobroć, za wspaniałomyślność Pana. W 22 wierszu 7 rozdziału znajdujemy takie słowa Dawida. Wielki jesteś, o Panie Boże, nie ma nikogo podobnego Tobie i nie ma Boga oprócz Ciebie. Według tego wszystkiego, co usłyszeliśmy na własne uszy. Tak, nie ma nikogo podobnego do Boga. Dawid ma rację. Jakże wspaniałym i cudownym jest Bóg, Odkupiciel. Co za przywilej mieć Boga, który jest miłością. Jak wspaniale cieszyć się Bożą łaską. Dawid wielbi Boga także za to, że jest Panem ludu izraelskiego, że wybrał ten lud i błogosławi go, prowadzi, zbawia. Któż jest jak lud Twój, jak Izrael? Czyż jest choć jeden naród na ziemi, którego Bóg poszedłby go wybawić jako swój lud, aby zapewnić mu sławę, dla którego dokonywałby wielkich i straszliwych dzieł, wypędzając przed swym ludem narody i bóstwa? Ustaliłeś dla siebie swój lud izraelski, aby był dla Ciebie ludem na wieki. A Ty, o Panie, stałeś się dla niego Bogiem. Tak, Bóg w niezwykły sposób manifestował swoją obecność pośród swego ludu. Jego dzieła nad Izraelem to znak dla wszystkich, świadectwo Jego mocy i miłości. Cuda, których dokonywał Pan nad Izraelem, były czymś wyjątkowym. To jedyny Bóg, który przyszedł, by wybawić swój lud. Chwalmy więc Pana. Chwalmy swojego Wybawiciela. Dawid w odpowiedzi na wspaniałą Bożą obietnicę wielbi Boga i modli się, jak czytamy dalej w końcowym fragmencie 7 rozdziału drugiej księgi Samuela. Teraz więc, o Panie Boże, niech trwa na wieki słowo, któreś wyrzekł o słudze swoim i jego domu. I czyń, jak powiedziałeś, ażeby na wieki wielbione było imię Twoje, słowami: Pan zastępów jest Bogiem Izraela, a dom Twego sługi Dawida niech będzie trwały przed Tobą. Dawid wie, że wraz z błogosławieństwem zesłanym na jego dom, jego ród, wiąże się jego osobiste zbawienie. Mesjasz, który się narodzi, będzie także jego zbawicielem. W dalszej części drugiej księgi Samuela znajdziemy takie słowa Dawida. Podobnie Bóg postępuje z moim domem, bowiem przymierze wieczne zawarł ze mną, we wszystkim ustalone i zabezpieczone. Czyż nie dla rozwoju temu, co służy mi do zbawienia? Dawid wie, że przymierze, jakie zawarł z nim Bóg, służy także ku jego własnemu osobistemu zbawieniu. Jakże ważne jest to, by w Bożych obietnicach każdy z nas mógł dostrzec ratunek dla siebie, swoje zbawienie, własne szczęście. Dzięki wierze możemy zaufać Bogu i przyjąć Jego błogosławieństwo. Apostoł Jan zapisał Bożą obietnicę, której może uchwycić się każdy z nas. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto wierzy, kto zaufa Jezusowi, nie zginie, ma życie wieczne. Drogi przyjacielu, czy wierzysz Bogu? Czy wierzysz Bożym obietnicom, Bożym słowom? Dawid uwierzył i raduje się, wielbi Boga, modli się do Niego. Dziękuję Mu za Jego słowo, za Jego łaskę. Czytamy: Teraz Ty, o Panie mój Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, boś Ty, mój Panie Boże, to powiedział. dzięki Twemu błogosławieństwu dom Twojego sługi będzie błogosławiony na wieki. Dawid uwierzył Bogu, przyjął Bożą obietnicę, zaufał słowom Boga, powtarza Słowo Boże w modlitwie, rozmawia z Bogiem o Jego obietnicy, dziękuje Mu za nią, skupia się na Bożym Słowie, myśli o Nim i wyraża swoją wdzięczność i zaufanie Panu. Dawid uwierzył Bogu. Wcześniej Abraham uwierzył Bogu. Mojżesz uwierzył Bogu. Jozue uwierzył Bogu. Bóg pragnie, byś i Ty Mu uwierzył. Jakikolwiek jest Twoje imię, drogi przyjacielu, Bóg zaprasza Cię dzisiaj, mówiąc: uwierz mi. Jeśli zwrócisz się ku mnie, jeśli otworzysz przede mną swoje serce, stanę się Twoim Zbawicielem. To jest najważniejsze przymierze Boga z Tobą i ze mną. Następny, 8 rozdział 2 Księgi Samuela opisuje zwycięskie walki Dawida z odwiecznymi wrogami Izraela. Dawid jako król zyskuje uznanie zarówno u swego ludu, jak i wśród narodów sąsiadujących z Izraelem. Ma to wielkie znaczenie dla odbudowania jedności ludu Bożego i dla umocnienia Królestwa Izraela. Przeczytajmy pierwszy werset 8 rozdziału 2 Księgi Samuela. Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów i zmusił ich do uległości. Odebrał też z rąk Filistynów Gat. Dawid, wzmocniony przez Pana, rozprawia się z wrogami Izraela. Najpierw odnosi zdecydowane zwycięstwo w walce z Filistynami. Filistyni byli najbardziej uciążliwymi wrogami Izraela. Okupowali znaczne tereny ziemi obiecanej, szczególnie w jej części południowej. Dawid nie tylko wyparł ich z kraju, ale zajął też część ich terytorium i poszerzył granice Izraela. Tak rozpoczął się proces budowania potęgi Królestwa Dawida. Właściwie wszystkie otaczające Izraelitów narody pogańskie były wrogo nastawione do ludu Bożego. Dawid po zwycięstwie nad Filistynami musiał walczyć dalej. Czytamy w drugim wierszu: potem pobił Moabitów i zmierzył ich sznurem, rozkazawszy im położyć się na ziemi. Wymierzył dwa sznury tych, co mieli być zabici, a długość jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostać przy życiu. Tak Moabici stali się niewolnikami Dawida, płacącymi daninę. Moabici byli groźnymi wrogami Izraela. Postępowanie Dawida było zgodne z ówczesnymi obyczajami wojennymi. 2/3 sił moabickich zostało unicestwionych. Moabici stali się niewolnikami Dawida. Musieli płacić mu daninę. A więc Dawid zwyciężył już Filistynów i Moabitów. Dalej czytamy: Dawid pobił też Hadadazera, syna Rehoba, króla Soby, kiedy ten wyprawił się, aby przywrócić swą władzę nad rzeką. Wziął mu też Dawid 1700 konnicy i 20 000 piechoty. Poprzecinał ścięgna skokowe wszystkich koni zaprzęgowych, zostawiając z nich tylko 100 zaprzęgów. Hadadezer, król Soby, był władcą krainy sięgającej aż po rzekę Eufrat. Czytaliśmy, że Dawid pobił jego wojska, mimo że były one dobrze wyposażone i liczne. Dawid zdobył wiele rydwanów, zaprzęgów, konnicy, ale nie przywłaszczył sobie koni. Pamiętamy z lektury Ksiąg Mojżeszowych, że Bóg na długo przed panowaniem Saula i Dawida ustanowił prawa, które miały obowiązywać przyszłych królów Izraela. Wiedząc, że kiedyś lud izraelski zażąda ziemskiego króla, już Mojżeszowi przekazał Pan reguły, które powinni przestrzegać przyszli królowie Izraela. Jednym z praw było to, że król nie może mnożyć koni, które posiada, a które były wyznacznikiem bogactwa, odpowiednikiem samochodów w dzisiejszych warunkach. Dawid przestrzegał tego prawa, choć, jak wiemy, złamał inną regułę ustanowioną przez Boga, iż król nie powinien mieć wielu żon. Później Salomon, następca Dawida, będzie miał jeszcze więcej żon i także wiele koni. Stajnie Salomona zasłyną w całym ówczesnym świecie. Niestety nieposłuszeństwo, choćby w jednej dziedzinie życia, pociąga za sobą nieposłuszeństwo w innych sprawach. Jeden błędny krok pociąga za sobą następne. Dawid i jego syn Salomon będą musieli ponieść konsekwencje swoich błędów. Tak też niestety stanie się w naszym życiu, jeśli będziemy Bogu nieposłuszni. 8 rozdział 2 Księgi Samuela zawiera wiele szczegółowych informacji o podbojach Dawida. Można by przestudiować z mapą, gdzie walczył Dawid i jakie terytoria włączył do swego królestwa, albo które kraje uczynił sobie podległymi. Dla zaoszczędzenia czasu powiemy ogólnie, że Dawid znacznie poszerzył granice Izraela. Na południu przesunął je w głąb ziemi Filistynów, na wschodzie w głąb kraju Moabitów. Ustanowił też przyczółki obsadzone załogami izraelskimi w Syrii i Edomie. Tak więc Edomici, Moabici, Ammonici, Filistyni, Amalekici, wszystkie te ludy zostały podporządkowane Dawidowi. W 6 wierszu czytamy: tak Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył. A z wiersza 11 dowiadujemy się, że Dawid wszystkie zdobycze materialne poświęcał Bogu. Czytamy: król Dawid poświęcił również Panu wraz ze srebrem i złotem, które pobrał ze wszystkich podbitych narodów, wszelkie inne dobra z Edomu, Moabu, od Amonitów, Filistynów, Amalekitów. Imię Dawida stało się sławne. Powracając zaś, pobił 18 000 Edomitów w Dolinie Soli i w Edomie pozostawił załogi. Wszyscy więc Edomici stali się niewolnikami Dawida. Pan udzielał Dawidowi pomocy we wszystkim, co ten zamierzył. Na południu, na wschodzie, na północy Dawid wyparł wrogów Izraela poza granice swego kraju, a nawet poszerzył terytorium królestwa, przesuwając jego granice na terytorium wroga. Zachodnia granica Izraela to oczywiście brzeg Morza Śródziemnego. Imię Dawida, czytaliśmy, stało się sławne. Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem. Powodzenie Dawida w walkach z wrogami zewnętrznymi umocniło go na tronie Izraela i sprawiło, że cały lud izraelski, wszystkich 12 pokoleń, było mu posłusznych i żyło w zgodzie. Dawid sprawował swoje rządy sprawiedliwie. Był wielkim królem, prawym człowiekiem. Było tak dlatego, że bał się Pana i kochał go. Dawid ukształtował sprawny system sprawowania władzy, którym on sam odgrywał kluczową rolę. Ale jak podają końcowe wiersze 8 rozdziału 2 Księgi Samuela, dowódcą wojska był doświadczony Joab, arcykapłanem znany nam Abiatar, syn Achimeleka. Syrejasz zaś był pisarzem. Dawid zorganizował więc sprawny i zrównoważony system sprawowania władzy. Zapewnił stabilność stosunków wewnętrznych Izraela, jak też poszerzył i umocnił granice państwa, pokonując wszystkich najgroźniejszych wrogów. Doprowadził więc Dawid królestwo Izraela do rozkwitu. Osiągnęło ono pod rządami Dawida swój zenit. Izrael stał się królestwem silnym, stabilnym, porównywalnym z innymi królestwami tamtych czasów. Następny, 9 rozdział 2 Księgi Samuela opisuje jedną z najpiękniejszych historii biblijnych. Poznajemy dzięki niej Dawida jako wiernego przyjaciela, człowieka prawego i szlachetnego. Zazwyczaj, gdy myślimy o Dawidzie, koncentrujemy się na błędach, które popełnił, na jego grzechach. I jest to właściwie naturalne. Tak dzieje się też w stosunku do współczesnych nam ludzi. Jest to nasza naturalna ludzka tendencja, żeby dostrzegać u innych raczej zło, błędy niż dobro. Raczej wady i błędy niż zalety i osiągnięcia. Wyobraźmy sobie, że przed naszymi oczami znajduje się wielki biały ekran. Ekran jest nieskazitelnie biały, tylko w jednym miejscu znajduje się mała czarna plamka. Co przyciąga nasz wzrok, gdy patrzymy na ekran? Nie wielka biała płaszczyzna ekranu, tylko czarny punkt. Pomyślmy o sytuacji z codziennego życia. Mąż wraca do domu po pracy zawsze punktualnie, powiedzmy o 16:00. Raz w miesiącu zdarza się coś takiego, co niespodziewanie zatrzymuje go w pracy na dłużej i dociera do domu wieczorem. Na co zwróci uwagę żona, co bardziej utkwi w jej pamięci? Niestety ten jeden wyjątkowy zły dzień. Tak niestety dzieje się także, gdy patrzymy na życie Dawida. Myślimy o jego wielkim grzechu. I on był wielki. Ale problemem jest to, że nie dostrzegamy wielu wspaniałych dni, wielu wielkich wydarzeń, które miały miejsce w życiu Dawida. Często nie dostrzegamy wspaniałych, wyjątkowych cech osobowości Dawida. Ktoś powiedział, jest tyle dobra w najgorszych z nas i tyle zła w najlepszych, że to powinno powstrzymać nas w ogóle od oceniania kogokolwiek. Może powinniśmy przewartościować nasze spojrzenie na Dawida. Jest tak wiele jasnych dni w jego życiu, odkąd poznaliśmy go jako młodego pasterza owiec, walczącego z olbrzymem, aż do chwili, w której jest dojrzałym człowiekiem, królem Izraela, sprawiedliwym mężem Bożym. 9 rozdział 2 księgi Samuela opisuje wydarzenie, dzięki któremu poznajemy znowu trochę lepiej osobowość Dawida. Przeczytajmy 4 początkowe wiersze 9 rozdziału 2 księgi Samuela. Dawid zapytał, czy pozostał ktoś z rodu Saula, gdyż pragnąłby mu okazać miłosierdzie ze względu na Jonatana. Z domu Saula pozostał sługa, któremu było na imię Siba. Został on wezwany do Dawida. Zapytał go król, ty jesteś Siba? Odrzekł, sługa twój. Zapytał król, czy nikogo więcej nie ma z rodu Saula, abym mu okazał miłosierdzie Boże? Siba odrzekł królowi, jest jeszcze chromy na obydwie nogi syn Jonatana. Rzekł do niego król, gdzie on jest? Siba odpowiedział królowi, przebywa on w domu Makira, syna Amiela, w Lo-Debar. Tak rozpoczyna się historia Mefiboszeta, syna Jonatana, wnuka Saula. Jak pamiętamy, Saul był pierwszym królem Izraela i śmiertelnym wrogiem Dawida. Czyhał na życie Dawida, chciał go zgładzić. I z tego powodu Dawid przebywał około 10 lat na wygnaniu. Teraz, kiedy Dawid jest królem Izraela, powinien, zgodnie z regułami obowiązującymi w tamtych czasach, uśmiercić wszystkich przedstawicieli poprzedniej dynastii, którzy mogliby się upomnieć o swoje prawa do sukcesji po Saulu i w ten sposób zagrozić pozycji Dawida. Było to uznawane za naturalne, szczególnie w ówczesnych państwach wschodu, że nowy władca uśmiercał wszystkich, którzy mogliby się stać jego konkurentami w walce o tron. Kiedy Saul i Jonatan zginęli tego samego dnia w bitwie z Filistynami, małego syna Jonatana, Mefiboszeta, ukryto w obawie, że Dawid będzie chciał go uśmiercić. Teraz widzimy, że Dawid dopytuje się o to, czy ktokolwiek z potomków Saula i Jonatana jeszcze żyje. I były sługa Saula, Siba, zdradza miejsce pobytu Mefiboszeta. Ale Dawid nie szuka syna Jonatana po to, by go zabić, ale po to, by się nim zaopiekować. Dawid przyrzekł Jonatanowi, swojemu najwierniejszemu przyjacielowi, że gdy zostanie królem, zaopiekuje się pozostałymi przy życiu jego krewnymi. I Dawid pragnie dotrzymać tej obietnicy. Syn Jonatana ma na imię Mefiboszet, albo jak podaje Biblia Tysiąclecia, Meribaal. Był chromy na obydwie nogi, dlatego że w czasie ucieczki niania upuściła go na ziemię. W 5 i 6 wierszu 9 rozdziału 2 księgi Samuela czytamy. Król Dawid posłał więc, by wezwano go z domu Makira. Meribaal, syn Jonatana, syna Saula, przybył do Dawida. Padł na twarz, oddając mu pokłon. Rzekł Dawid, Meribaalu, odpowiedział, oto jestem, sługa twój. Meribaal upadł przed Dawidem na twarz, spodziewając się najgorszego. Ale Dawid zwrócił się do niego po imieniu, bardzo uprzejmie. Powiedział mu Dawid, nie lękaj się, bo gorąco pragnę okazać ci miłosierdzie ze względu na twojego ojca Jonatana. Każę ci zwrócić wszystkie dobra twojego przodka Saula. Sam zaś zawsze będziesz miał u mnie utrzymanie. Dawid, jak widzimy, szybko wyjaśnił Meribaalowi, dlaczego go wezwał i zapewnił go, że pragnie się nim zaopiekować. Czytamy, on zaś, oddając mu pokłon, rzekł, czym jest sługa twój, że byłeś łaskaw spojrzeć na zdechłego psa, jakim ja jestem? Syn Jonatana być może byłby rzeczywiście uznawany za zdechłego psa i zapewne już nie żyłby, gdyby na tronie Izraela był inny król. Ale Dawid mówi, nie jesteś zdechłym psem. Jesteś synem Jonatana. mojego wiernego przyjaciela. Król zawołał potem Sibę, sługę Saula, i rzekł mu: wszystko, co należało do Saula i jego rodziny, przekazuję synowi twojego pana. A gdy chodzi o Meribala, syna twojego pana, on będzie zawsze jadał przy moim stole. Siba miał 15 synów i 20 niewolników. Wszyscy pozostali przy życiu słudzy Saula otrzymali z powrotem ziemię i majątek należący do ich pana. A Meribal, syn Jonatana, został przez Dawida zaproszony na dwór królewski, gdzie będzie żył jak rodzony syn króla. Czytamy: Meribal jadał więc przy stole Dawida, podobnie jak każdy syn królewski. I tak kończy się opowieść 9 rozdziału 2 księgi Samuela. Na tym także zakończymy nasze dzisiejsze rozważania. Ale następnym razem powrócimy do wzruszającej historii Meribala i będziemy chcieli we wspaniałomyślnym, sztachetnym postępowaniu Dawida dostrzec głębsze, duchowe treści.